evening, everybody.
Dobry wieczór wszystkim. Będziemy kontynuować przedstawianie metody. Jeżeli chodzi o metodę samego siedzenia, jak była o tym mowa, nie jest to po prostu bezczynne siedzenie. Jest to praktyka angażująca ciało i umysł. I etapy tej praktyki są następujące. Najpierw przyjmujemy właściwą postawę, następnie rozluźniamy całe ciało, potem robimy przegląd całego ciała, czujemy różne wrażenia płynące z ciała, następnie przechodzimy do świadomości całego ciała. Kiedy ciało jest rozluźnione, jest nieruchome, wówczas umysł również jest nieruchomy. Naprawdę praktyka chan polega na pielęgnowaniu, na kultywacji umysłu. Ponieważ jednak na początku może być nam trudno utrzymywać tę świadomość całego ciała, ponieważ ciało zajmuje dosyć sporą przestrzeń i na początku nasza siła uwagi, głębia przytomności nie jest wystarczająca, żeby ogarnąć uwagą całe ciało i utrzymywać przebywanie chwili bieżącej. Dlatego na początku posługujemy się oddechem, czyli zawężamy uwagę ze świadomości całego ciała do świadomości oddechu. Czyli na początku, tak jak poprzednio, przyjmujemy postawę, rozluźniamy ciało, kierujemy uwagę na wrażenia płynące z ciała i następnie skupiamy się na samym wrażeniu oddychania. Potem, kiedy już czujemy, mamy kontakt z oddechem, przechodzimy do skupienia na samym oddechu, czyli najpierw liczymy oddechy, następnie przechodzimy do samego podążania za oddechem z chwili na chwilę, bez liczenia. I to prowadzi nas do, i to jest taka tak zwana bieżąca uważność. Następnie przechodzimy do jeszcze większego skupienia umysłu, czyli do tak zwanej jednopunktowionej uwagi. I wtedy dochodzimy do stanu zjednoczonego umysłu, czy jednego umysłu. I wtedy, kiedy jesteśmy w tym stanie jednego umysłu, to również obejmuje ciało. Jesteśmy w stanie również ogarnąć tą uwagą ciało, ponieważ jest to stan zjednoczenia umysłu i ciała. Kiedy jesteśmy w tym zjednoczonym stanie umysłu, czy w stanie jednego umysłu, wówczas umysł jest nieruchomy i ma taką własność jasności, czy pewnego blasku, przejrzystości. Jeżeli tak jest, to jest to wtedy prawdziwa praktyka, autentyczna praktyka samego siedzenia. Teraz, jeżeli chodzi o tę praktykę samego siedzenia, czyli jak określiliśmy to wcześniej, mo cao, czyli cichej iluminacji, w opisie być może jest ona prosta, natomiast jej spełnienie, jej urzeczywistnienie nie jest wcale takie proste, ponieważ są tutaj dwa elementy, dwa aspekty tej praktyki, które muszą pozostawać w równowadze. W ogóle w praktyce możemy odnaleźć czy uzyskać dwa takie punkty równowagi. Jeden punkt, czy stan równowagi, wynika z powracania ciągle do chwili obecnej, do trwania chwili teraźniejszej, chwili bieżącej. Drugi stan równowagi polega na byciu właśnie w tym stanie jednego umysłu. Natomiast kiedy staramy się wykonywać tę praktykę mocao, czyli cichej iluminacji, na ogół napotykamy problemy polegające na tym, że nie, te dwa aspekty nie są zrównoważone. Znaczy aspekt mo, czyli bez ruchu, wyciszenia i spokoju, i aspekt cao, czyli tej świetlistości, czy iluminacji, czy wglądu. Na ogół jest tak, że następuje taka fluktuacja pomiędzy tymi dwoma aspektami. Raz jesteśmy w stanie bardziej wyciszonym, jest więcej bez ruchu, więcej uspokojenia, to jest ten aspekt mo, ale wtedy tracimy na ogół ten aspekt jasności i klarowności. Umysł traci ten swój blask. Z drugiej strony, jeżeli idziemy bardziej w kierunku tej klarowności umysłu, jest ten aspekt takiego wnikania, wtedy umysł siłą rzeczy zaczyna bardziej się poruszać i wtedy tracimy ten aspekt spokoju, wyciszenia i bezruchu, czyli aspekt mo. Tak naprawdę równowaga tych dwóch aspektów jest uzyskiwana dopiero w stanie zjednoczenia umysłu, w stanie jednego umysłu. Jeżeli odkrywamy, że nie jesteśmy w stanie trwać w takim stanie, czy nie potrafimy uzyskać tego stanu, wówczas robimy krok wstecz, to znaczy wracamy do rozluźnienia ciała i umysłu. I potem jakby pozwalamy tej metodzie postępować dalej. W gruncie rzeczy ta metoda Mo Cao, można powiedzieć, nie zawiera w sobie żadnej metody. W tym sensie, że nie należy tutaj niczego dodawać tej metody, niczego robić na siłę, czy starać się czynić wysiłek, ani żeby uspokoić umysł, unieruchomić go, ani żeby jakoś go rozświetlić. Jest tak dlatego, ponieważ umysł sam z siebie, ze swej natury jest zarówno nieruchomy i spokojny, jak i świetlisty i klarowny. W związku z tym, jeżeli jest w tym stanie zjednoczenia, wówczas te oba aspekty są w równowadze i nie trzeba tutaj stosować żadnych sposobów, żadnych metod, aby coś tutaj poprawiać. Jest to proces jakby równoważenia umysłu, równoważenia tych dwóch aspektów jest samoczynny. Jedyne, co należy zrobić, jeżeli uświadamiamy sobie, że nie jesteśmy w tym stanie, to wrócić do etapu rozluźniania. Rozluźniania umysłu i ciała. Jeżeli umysł i ciało są rozluźnione, ten proces postępuje samoczynnie i wtedy jesteśmy w stanie trwać w tym zjednoczonym stanie umysłu, czyli stanie moca. W gruncie rzeczy w tym stanie mocao sam ten stan jest takim stanem pełnej relaksacji zarówno ciała, jak i umysłu. Ponieważ kiedy umysł jest spokojny, kiedy jest nieruchomy, wówczas automatycznie, czy jednocześnie jest też świetlisty i klarowny. Z drugiej strony, jeżeli jest klarowny i świetlisty, jednocześnie jest spokojny, wyciszony i nieruchomy. I wtedy jest to, można powiedzieć, zarówno pełna relaksacja ciała, relaksacja, rozluźnienie całego ciała, jak i rozluźnienie całego umysłu. Nie jest to rozluźnienie jakichś poszczególnych części ciała czy umysłu. Umysł i ciało jako jedność są w pełni rozluźnione. Praktyka samego siedzenia, czyli albo ćwiczenie iluminacji, czyli Mo Cao, którą tutaj przedstawiliśmy do tej pory, jest praktyką należącą do jednej ze szkół Chan, chińskiego Chan, szkoły Cao Tung. japońskim odpowiednikiem szkoły Cao Tung jest szkoła Soto. I w tej szkole japońskiej Soto praktyka Mo Cao określa się jako Shikantaza. Jest to odpowiednik praktyki czy iluminacji, czyli Mo Cao. I to przedstawienie praktyki czy iluminacji, czy Mo Cao, to co przedstawiliśmy do tej pory, jest tylko jedną z dwóch interpretacji tej praktyki. Druga interpretacja, czyli drugi sposób przedstawienia tej praktyki, związany jest z tym, o czym wspomnieliśmy wcześniej, mianowicie o uwalnianiu i puszczaniu sześciu zmysłów. Polega to na tym, że sześć zmysłów, czy sześć narządów zmysłów, czyli oko, ucho, nos, język, ciało i umysł, po prostu w stanie, jeżeli są w stanie zjednoczenia, stanowią pewnego rodzaju lustro, które jakby odzwierciedla, odbija wszelkie zjawiska, z którymi się kontaktuje. Jest wtedy w tym stanie zjednoczenia zarówno bezruch, jak i taka świetlistość, czy taka własność odbijania. Natomiast wielu ludzi, którzy posługują się właśnie tą odmianą praktyki Mo Cao, niewłaściwie ją rozumie, niewłaściwie ją interpretuje. Mianowicie zamiast rzeczywiście posługiwać się nią na tej zasadzie, że wszelkie zjawiska, wszelkie wrażenia, z którymi się kontaktują, jakby nic dalej z nimi nie robią, interpretują to tak, że to puszczanie czy uwalnianie sześciu zmysłów polega na folgowaniu sobie, czyli na podążaniu za wszelkimi odruchami zmysłów, które są powodowane przez kontakt z różnymi zjawiskami zmysłowymi. Kiedy ta praktyka jest interpretowana i wykonywana właściwie, wówczas, kiedy kontaktujemy się z różnymi zjawiskami, wówczas jest tylko moment kontaktu, ten etap kontaktu i dalej nie ma następnych jakby kroków czy następnych ogniw tego łańcucha. Kiedy folgujemy sobie, kiedy folgujemy zmysłom, wówczas proces jest następujący. Kontaktujemy się z jakimś zjawiskiem zmysłowym, następnie po tym kontakcie powstaje wrażenie. Następnie, kiedy powstanie wrażenie, formowane jest, kształtuje się spostrzeżenie. Po spostrzeżeniu, jakby lgniemy do tego spostrzeżenia, dalszym krokiem jest przywiązanie, a kiedy jest przywiązanie, wówczas powstaje coś, co nazywamy w buddyzmie skalaniami, czyli umysł staje się skalany tymi spostrzeżeniami i dalszy ciąg to są narodziny, starość, choroba i śmierć. I to są ogniwa tak zwanego, to jest 12 ogniw tak zwanego łańcucha współzależnego powstawania. I w wyniku tego jakby tkwimy cały czas w takim niekończącym się cyklu, który określiliśmy już mianem cyklu samsary. Różnica tutaj w tym, czy istota tego niewłaściwego postrzegania czy interpretacji tej metody polega na tym, że kiedy następuje kontakt umysłu czy jednego z tych sześciu zmysłów z jakimś zjawiskiem, wówczas następuje taki impuls jakby podążania za tym zjawiskiem, dlatego formuje się wrażenie, postrzeganie i tak dalej. Czyli nie jest tu zachowana tylko sama jakby czysta własność odbijania na zasadzie lustra tych zjawisk, tylko jakby dodajemy coś do tego, pozwalamy sobie na podążanie za tym zjawiskiem. Kiedy ta praktyka jest wykonywana właściwie, wówczas umysł działa na zasadzie lustra, i jest zarówno nieruchomy, jak i świetlisty, czyli jest taka klarowność, która tylko odbija te zjawiska. Także tutaj należy uważać na to. Co więcej, jest tak, że ten stan takiego właśnie tylko odbijania następuje tak naprawdę wtedy, kiedy jesteśmy w stanie zjednoczonego umysłu, kiedy te aspekty bezruchu i świetlistości czy tej własności odbijania są zrównoważone. Wtedy, kiedy następuje kontakt, umysł się nie porusza, jest nieruchomy i tylko odbija te zjawiska, czyli następuje, można powiedzieć, taka chwilowa jakby świadomość danego zjawiska i to wiąże się z określeniem, którego użyliśmy już wcześniej, mianowicie mówiliśmy o takiej uważności bieżącej, czy bieżącej uwadze, z chwili na chwilę. To jest właśnie tego rodzaju uwaga, która tutaj działa z chwili na chwilę, jesteśmy cały czas w chwili obecnej. W tych dwóch podejściach, o których mówiliśmy, czy w interpretacjach tej praktyki, czyli posiedzenie i puszczanie i uwalnianie zmysłów, tak naprawdę nie ma żadnych problemów w ich opisie, czy w ich przedstawieniu. Natomiast, ponieważ te opisy są tak proste, mogą wydawać się abstrakcyjne. Jeżeli są abstrakcyjne, to łatwo jest ludziom jakoś niewłaściwie interpretować i zbaczać z właściwej drogi, gdzieś schodzić na manowce. Wydaje się bowiem, że w tych dwóch podejściach, tych dwóch przedstawieniach tej praktyki nie ma żadnych etapów, nie ma żadnych kolejnych stanów. W gruncie rzeczy jednak jest możliwe stworzenie pewnego systemu polegającego na wyróżnieniu kolejnych etapów tej praktyki, kolejnych stanów, poprzez jakie przechodzi umysł. Tutaj takim, można powiedzieć, podstawowym stanem, do którego dążymy w tej praktyce, jest stan jednego umysłu. I tak jak o tym mówiliśmy, kolejne etapy, które tego prowadzą, to jest przyjęcie właściwej postawy, rozluźnienie ciała i następnie jest proces takiego zbierania razem umysłu, czyli jakby takie jednoczenie czy skupianie umysłu wszystkich rozproszonych przypadkowych myśli. Wszystko to skupiamy w jednym punkcie, posługując się na przykład oddechem i w ten sposób dochodzimy do stanu jednego umysłu. Kiedy umysł jest zjednoczony, można również wtedy zjednoczyć ciało. Jest to wtedy stan zjednoczonego ciała i umysłu. I teraz, kiedy praktykujemy praktykę tylko siedzenia, w tej praktyce, jakby w tym podejściu do praktyki, ponieważ dochodzimy do stanu takiego zjednoczonego, jednego umysłu, tutaj przeważa, tak się dzieje, że tu przeważa ten aspekt mo, czyli aspekt wyciszenia, bez ruchu, uspokojenia. I umysł, można powiedzieć, jest zwrócony do wewnątrz, jest w pewnym sensie taki zamknięty. I dlatego przy tego rodzaju praktyce właśnie samego siedzenia może być tendencja do wpadania jakby za bardzo w ten stan wyciszenia, stan spokoju. Natomiast jeżeli jest za dużo tego bezruchu, tego wyciszenia, wówczas z kolei jest za mało tego aspektu świetlistości, czy klarowności umysłu, czy tego aspektu odbijania przez umysł wszystkich zjawisk, jak lustro. Z kolei w tym podejściu polegającym na uwalnianiu i puszczaniu sześciu zmysłów, tendencja jest przeciwna. To znaczy, ponieważ dopuszczamy kontakt z wszelkimi wrażeniami zmysłowymi, z wszelkimi zjawiskami, z zmysłów, czy przedmiotami zmysłów, sześciu zmysłów, ten dopływ jakby, czy kontakt z tymi zjawiskami powoduje, że cały czas coś się tam zmienia, cały czas jest pewien ruch. To z kolei powoduje, że można jakby utracić ten aspekt mo, czyli ten aspekt mo wyciszenia bez ruchu staje się za słaby. Dominuje taka klarowność i właśnie rozwijania umysłu. W związku z tym jakby w obu tych podejściach można powiedzieć, że czegoś może brakować, kiedy je praktykujemy. Jest jednak możliwe stworzenie jakby takiego podejścia, czy z takiego systemu, w którym jakby integrujemy te dwa podejścia, czyli samo siedzenie i wyzwalanie i puszczanie zmysłów. Polega to na tym, że przechodząc kolejne etapy, o których wspominaliśmy, przyjmowanie postawy, rozluźniania ciała, zbierania razem umysłu, skupiania umysłu, dochodzimy do stanu jednego umysłu i w tym stanie jednego umysłu, w którym jest już zapewniony, czy przejawia się ten aspekt bezruchu, aspekt spokoju, wtedy w tym stanie można jakby przejść w pewnym sensie do tej praktyki puszczania i wyzwalania zmysłu. Polega to na tym, że jakby otwieramy wszystkie zmysły. Przy czym tutaj jest ważne, żeby właściwie zrozumieć, na czym polega to otwieranie zmysłów, ponieważ tutaj jest wykorzystany ten aspekt tej praktyki polegający na tej własności umysłu do odbijania wszystkich zjawisk. Czyli ważne jest tutaj, żeby niczego nie robić, niczego nie dodawać, nie posługiwać się wolą i nie kierować umysłu jakoś intencjonalnie czy aktywnie na zewnątrz. Innymi słowy, żeby nie podążać za zjawiskami, nie lgnąć do nich. To byłoby właśnie takim podejściem polegającym na folgowaniu swoim zmysłom. Tutaj można powiedzieć tylko to, że te zmysły się otwierają i pozwalają na taki swobodny kontakt ze zjawiskami. Jeżeli zachowujemy takie podejście, wówczas ten stan, czy ten aspekt mo i aspekt świetlistości czy klarowności umysłu pozostają w równowadze. Jest tak dlatego, ponieważ ten aspekt klarowności, czy ta własność odbijania przez umysł zjawisk jest jego immanentną cechą, jest jakby taką, należy do natury umysłu. Dlatego, kiedy jest taki ugruntowany stan wyciszenia, spokoju, ten stan klarowności również spontanicznie się ujawnia i one rozwijają się jednocześnie i można powiedzieć, że są zjednoczone. Teraz następuje, poprzednio mówiliśmy o ostatnim etapie zjednoczenia umysłu, czy zjednoczenia ciała i umysłu. Tutaj w przypadku, kiedy otwieramy zmysły, można wyróżnić jeszcze kolejny etap. Mianowicie, kiedy umysł odbija wszystkie zjawiska, zmysły są otwarte, wówczas te zjawiska jakby stanowią, stają się częścią naszego doświadczenia, całościowego doświadczenia, czyli stają się jakby częścią tego zjednoczonego stanu, stanu jednego umysłu. Przy czym nie na zasadzie takiej, że stanowią jakieś fragmenty, czy że ten umysł, jeden umysł jakoś podzielony na różne rodzaje zjawisk, czy kontaktu z różnymi zjawiskami. Raczej te wszystkie zjawiska, z którymi umysł się kontaktuje, są scalane, jakby stapiają się z tą całościową świadomością. I wtedy można powiedzieć, że w takim stanie, kiedy jest zjednoczony umysł, ciało, ta świadomość, umysł jest zawarty w ciele, jest zawarty w świadomości, świadomość jest zawarta w ciele i w umyśle i ciało jest zawarte w umyśle i w świadomości, czyli można powiedzieć, że te trzy aspekty są w równowadze i są ze sobą zjednoczone, stanowią jedność. I wtedy wszelki kontakt z wszelkimi zjawiskami polega na tym, że stają się one częścią tego całościowego doświadczenia, całościowej świadomości, tej jedności ciała, umysłu i świadomości. I w związku z tym można to określić jako etap zjednoczenia tego, co wewnątrz i tego, co na zewnątrz. Czyli jest to jakby taki kolejny krok zjednoczenia polegający na jakby takim rozpuszczeniu granicy pomiędzy tym, co wewnętrzne i zewnętrzne. Jeżeli chodzi o mocao, to w gruncie rzeczy nie jest to metoda praktyki. Jest to stan umysłu, który jest to stan umysłu polegający na dwóch aspektach. Na aspekcie wyciszenia, spokoju czy bezruchu, to jest aspekt mo, i aspekt cao, czyli aspekt klarowności, przejrzystości, ta właściwość odbijania przez umysł wszystkiego, aspekt świetlistości. Także tak naprawdę mocao nie jest żadną metodą, nie ma tutaj żadnej metody. Natomiast jakby można próbować zrozumieć ten stan, jego różne właściwości czy aspekty, posługując się różnymi przykładami czy analogiami. I na przykład wspomniany mistrz Kung Shi Zhengzhe, który napisał te wersy o mocao, posługiwał się często różnymi porównaniami zaczerpniętymi ze świata przyrody. I jedną z takich analogii jest analogia jeziora. Jezioro jest przyrównywane do umysłu, czy umysł jest przyrównywany do jeziora. Przyjrzyjmy się temu obrazowi. Jezioro jest jakimś zbiornikiem wodnym i w stanie bezruchu odbija, jego tafla odbija to, co jest jakby ponad nim, co jest koło. Różne elementy otoczenia. Drzewa, las, chmury, ptaki. Ale wiadomo, że takie jezioro odbija to wszystko bez zniekształceń wtedy, kiedy jest nieruchome, kiedy jego tafla jest nieruchoma, pozostaje bez ruchu, jest niezmącona. W momencie, kiedy pojawiają się tam jakieś fale, wówczas ten obraz będzie zniekształcony, będzie wypaczony. I teraz można zapytać, co powoduje te fale. Wiadomo, że fale na powierzchni wody czy na powierzchni jeziora powoduje wiatr. Czym jest wiatr? Skąd się bierze? Wiatr jest skutkiem różnic w temperaturze. Różne masy powietrza mające różną temperaturę przemieszczają się. To jest właśnie wiatr, który powoduje poruszanie powierzchni jeziora, powstawanie fal i zniekształcanie obrazu. I jeżeli chodzi o tę wodę w jeziorze, to w takim stanie jakby nieporuszonym, kiedy wiatr nie wieje, jakby istotą wody jest to, że ona jest nieruchoma, że jest nieporuszona i powierzchnia jest również nieporuszona, bez żadnych fal. I również aspektem tej wody jest to, że jest ona klarowna i też ma własność właśnie odbijania jak zwierciadło. Jest tam pewien aspekt świetlistości. Tak jest wtedy, kiedy to jezioro jest w takim stanie właśnie nieporuszonym. I podobnie jest z umysłem. Umysł w stanie bez ruchu, w swoim naturalnym stanie, jest nieporuszony, jest osadzony w sobie i ma własność takiej wewnętrznej świetlistości, klarowności, przejrzystości i potrafi odbijać wszystkie zjawiska. Natomiast zazwyczaj ten umysł nie odbija, nie odzwierciedla wszystkiego w sposób wierny, niezniekształcony, ale zaburzony. Więc na czym polega to zaburzenie umysłu? Czyli można, stosując tę analogię, spytać, czym jest ten wiatr, który porusza taflę jeziora, czy ten umysł? Ten wiatr to są po prostu właśnie przypadkowe, błądzące myśli, które są błądzą w umyśle. One zaburzają jego bezruch i jego klarowność, także nie jest w stanie odzwierciedlać wszystkiego w sposób wierny i adekwatny. Teraz można by powiedzieć, że zarówno jeziorze, jak i umyśle, że tak naprawdę to ten czynnik zaburzający pochodzi z zewnątrz, czyli ten wiatr jest czymś zewnętrznym. Ale jeżeli spojrzymy na umysł, to problemem nie są zewnętrzne zjawiska. Problemem jest to, że umysł, kiedy następuje kontakt z tymi zjawiskami, reaguje na nie, czyli podąża ku nim, lgnie do nich, przejawia jakąś aktywność. Gdyby pozostawał nieruchomy, gdyby poza kontaktem nie następowało formowanie kolejnych łańcuchów, kolejnych ogniw łańcucha, o którym wspominaliśmy, wówczas umysł pozostawałby nieruchomy, wyciszony i odbijałby po prostu wszystkie zjawiska w sobie. Także tutaj widać, że problemem są te przypadkowe myśli. I teraz wracając do jeziora. Co można zrobić, żeby to jezioro było nieruchome? No, trzeba by sprawić, żeby ten wiatr się nie pojawiał, żeby nie zaburzał tafli jeziora. Czym jest wiatr? Jak powiedzieliśmy, on wynika z różnic w temperaturze, czyli z pewnego rodzaju nierównowagi. A więc, żeby wiatr nie powstawał, musi być jakby we wszystkich miejscach jakby taka sama temperatura, czyli równowaga termiczna, można powiedzieć. Wtedy jezioro jest nieruchome i jakby pozostaje w swoim naturalnym stanie bez ruchu, przejrzystości, świetlistości. Więc podobnie z umysłem. Chodzi o to, żeby postawić go w jego naturalnym stanie. Tu tak jak z jeziorem, jeżeli staramy się coś zrobić, żeby wyciszyć to jezioro, żeby zapobiec powstawaniu się, zniwelować powstawanie tych fal, po prostu tylko spowodujemy powstawanie jeszcze większych fal, jeszcze większego zamętu. Jedyne co możemy zrobić, to jakby zrównoważyć tą temperaturę i jakby na poziomie umysłu jest to też równoważenie, o którym wspominaliśmy, polegające na harmonizowaniu i dostrajaniu ciała i umysłu. Kiedy umysł i ciało są dostrojone, są w stanie równowagi, kiedy są zjednoczone, wówczas nie pojawiają się zaburzenia, czyli te wszystkie przypadkowe, pojawiające się myśli nie pojawiają się, wszystko jest nieruchome i umysł ma tę właściwość jakby odbijania wszystkiego. Tak więc można powiedzieć, że tutaj wracając do punktu wyjścia, mocao, czyli cicha iluminacja, tak naprawdę nie jest metodą. Jest opisem stanu umysłu, stanu jego różnych aspektów w jego naturalnym stanie. Natomiast możemy dążyć do tego stanu, czy jakby, żeby powrócić do tego stanu poprzez te etapy, które wcześniej już określaliśmy nieraz, dostrajania ciała i umysłu, rozluźniania go i dochodzenia do zjednoczonego stanu. Kiedy posługujemy się tego rodzaju przykładem czy analogią, chodzi nam o to, żeby tutaj coś przekazać pewne wiadomości. Na czym polegają te wiadomości? Chodzi o to, że istnieje pewna metoda praktyki, że są kolejne kroki, etapy tej praktyki i poziomy umysłu, przez które możemy przechodzić, które zostały tutaj przedstawione. Aż dojdziemy do tego stanu zjednoczonego umysłu, czyli stanu mocao, innymi słowy, i w tym stanie nie trzeba już nic robić. Wtedy umysł funkcjonuje i przejawia się w sposób samoistny, w sposób naturalny. W związku z tym nie trzeba tu w żaden sposób ingerować. Wtedy też znikają wszelkie metody. Nie ma potrzeby stosowania żadnej metody, ponieważ ten stan jakby toczy się dalej samoistnie, jakby zajmuje się sam sobą, niczego od siebie nie trzeba dodawać. A więc teraz, kiedy usłyszeliśmy to, wiemy, że jest to częścią tradycji Chan, tego rodzaju podejście polegające na stosowaniu metody do przechodzenia poszczególnych etapów i stanów umysłu, aż dochodząc do stanu, w którym metoda znika i dalej wszystko toczy się w sposób naturalny. Dysponując tymi wiadomościami, możemy w związku z tym teraz praktykować właściwie i wykorzystać to wszystko, bazując na tej takiej, można powiedzieć, sieci pojęciowej czy koncepcyjnej, którą w tej chwili dysponujemy.
That's all for tonight.
To wszystko na dzisiaj.